Wydawnictwo Znak przedstawia Leszek Talko, Dolce Vita. Czyta Piotr Michalski. Dla Eweliny i Bruna, którym powiedziałem: no to wynieśmy się do starego domu w Toskanii. A oni odpowiedzieli: dobrze, to co zapakować? Nie ma co się martwić, wszystko będzie dobrze. Renato z naszego miasteczka. Siedzieliśmy w mieszkaniu w Polsce. Za oknami było szaro i zimno. Właśnie wróciłem ze spaceru z psami. Na skwerku znowu ktoś wysypał górę śmieci. Na ławce spało dwóch pijaków. A co byście powiedzieli na to, żeby zamieszkać w Toskanii? Zapytałem. Czy tam trzeba będzie chodzić do szkoły? Zainteresował się 9-letni Bruno. Tak, powiedziała Ewelina. A to podziękuję, zmartwił się. Ale rok szkolny kończy się 2 tygodnie wcześniej niż w Polsce, a zaczyna 2 tygodnie później, dodałem. Mów dalej, to interesujące, spojrzał na nas zaciekawiony. 2 tygodnie później kupiłem bilety do Pizy. 3 tygodnie później znaleźliśmy 3 domy, które nam się spodobały. To który? Zapytałem Ewelinę. Ale to przecież wariactwo, skrzywiła się. Wariactwo to siedzieć tutaj i czekać nie wiadomo na co. Ile miałaś zleceń na fotografię? Żadnego, powiedziała. A ja nie miałem żadnego na pisanie. Co lubimy robić? Jeździć, zwiedzać dziwne miejsca, spotykać nowych ludzi, chodzić po górach, siedzieć nad morzem. Ilu nowych ludzi spotkaliśmy ostatnio? Zapytałem. Żadnego. A ile ciekawych miejsc jest w okolicy? Żadnego. A jak daleko w góry i nad morze? 0,5 dnia drogi. No to który dom w Toskanii? Z tych 3 najładniejszych? Pierwszy. A ty? Ja też pierwszy. No to kupię, powiedziałem. Ale tak po prostu? Tak, przecież się w nim zakochaliśmy. Po prostu. O tym, jak dać się uwieść. Wydawało się, że przyjechaliśmy do krainy ze snu. Jechaliśmy po raz pierwszy drogą, którą mieliśmy pokonywać jeszcze 100 razy w ciągu następnych miesięcy i będziemy nią jeździć jeszcze wiele lat. Wtedy jednak nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Nie wiedzieliśmy, że to droga do naszego domu, do naszego miasteczka, do naszych sąsiadów. Była to po prostu droga, jedna z wielu, ale jazda nią wydawała się snem. Śniło mi się, że jadę wzdłuż rzeki koło starego kamiennego mostu, doliną, wzdłuż której ciągną się góry. Świeci słońce i niebo jest błękitne, ale w chłodnym powietrzu czuć oznaki szybko zbliżającej się jesieni. Jadę drogą ukrytą w szpalerze platanów, na poboczu co jakiś czas stoją stare kamienne domy. Nikt tam już nie mieszka, nie mają okien ani dachów, a z murów wyrastają nieduże drzewka. Droga wije się za kosami, czasami wpadając do malutkich miasteczek, które, choć różne, są zawsze w jakiś sposób do siebie podobne. Kamienne domy, kamienne mostki, krajobraz, który opisywali już przez wieki wszyscy, którzy tu wjeżdżali. Kamienne kościoły, kamienne zamki na wzgórzach, które w innych krajach byłyby pieczołowicie opisanymi zabytkami. Tutaj po prostu sobie stoją. Są miejscowym kościołem, miejscową ruiną, są zwykłe, powszednie. Mają 500 albo 1000 lat. Zawsze tu stały i zawsze będą stać. A my jedziemy dalej. Do krainy, którą ci wszyscy podróżnicy i prawie wszystkie armie walczące tu przez stulecia omijali. O której nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieje, a która za chwilę miała się stać naszym domem. Góry stają się tu większe, co chwila spadają z nich potoki. Powietrze jest trochę chłodniejsze, nad ziemią unoszą się mgły. Choć może są to już chmury, do dziś nie jesteśmy pewni. Schowana między górami Garfaniana uniknęła większości historycznych wstrząsów, za to zachowała swoje tradycje. Nie na pokaz jak gondolierzy zabierający turystów w Wenecji, ale prawdziwe, potrzebne na co dzień. Ta kraina zaczyna się zaraz za miastem, które nas uwiodło, a przecież nie wiedzieliśmy, że jest zaczarowane. Tym miastem jest Lucca. Ale jeszcze nic o niej nie wiemy, więc omijamy ją drogą wzdłuż potężnych murów, które ciągną się bez końca. Dosłownie, bo otaczają całe miasto i można je tak okrążać w nieskończoność. Nie mamy jeszcze świadomości, że te mury nigdy się do niczego nie przydały, że zbudowano je zupełnie po nic i nie wzięły udziału w żadnej bitwie, nie oparły się żadnym atakom, bo nie musiały. Lucca zawsze była obok i kiedy inne miasta tworzyły imperia, bogaciły się, podbijały świat, ona po prostu istniała. Przez kilkaset lat trwała sobie ta mikroskopijna republika, którą omijały dziejowe burze. Ominęło ją prawie wszystko. Minęliśmy ją i my. Na horyzoncie wznosiły się Apeniny. Wjechaliśmy w góry, kierując się w stronę Bani di Lucca, miejsca, o którym usłyszałem po raz pierwszy lata temu, gdy zafascynował mnie Napoleon i jego historia. Cesarz zwykł był osadzać na europejskich tronach swoich braci i siostry. W Bani di Lucca umieścił siostrę Elizę. Znałem wszystkie inne królestwa, gdzie trafiło rodzeństwo małego cesarza. Hiszpanię, Neapol, Niderlandy, ale Lucca i Bani di Lucca? Musiałem sprawdzić na mapie, gdzie Napoleon posłał swoją siostrę i zastanawiałem się, dlaczego przeznaczył jej miejsce tak nieduże i tak, zdawałoby się, nieważne. Tak bardzo ją kochał, że chciał jej zagwarantować święty spokój? A może tak bardzo jej nie lubił, że miało to być zesłanie? Jedziemy wzdłuż rzeki Serchio. Po prawej stronie mijamy potężny kamienny most. Też go jeszcze nie znamy. Nie wiemy, że będziemy przejeżdżać koło niego tak często, aż spowszednieje. Chociaż nie, diabelski most nigdy nie stał się zwykłym elementem codzienności i zawsze, kiedy na niego wchodzę i przesuwam dłonią po kamiennej barierce, czuję, jakby czas się zatrzymał. Jakby wciąż jeszcze jeździły tędy wypakowane jedwabiem wozy kupców z Lucki i Bargi, a wieczorami wydaje mi się czasem, że nadal przebiega tędy wielki biały pies z czerwonymi ślepiami, którego widuje się tu od 8 wieków. Tym razem po prostu mijamy most, jadąc drogą szybkiego ruchu, co tu w Garfanianie oznacza, że można gnać 90 km na godzinę. Drogą, którą jedziemy, szła armia Hannibala, by zmienić historię świata, ale nie udało jej się tego dokonać. I o tym również wtedy, na samym początku, nie mamy pojęcia. Aż po kilku kilometrach skręcamy w lewo w małą asfaltową dróżkę wijącą się pod górę, by trafić do miejsca, które już nie chciało nas wypuścić. O tym, jak zamieszkać w średniowieczu. To był pierwszy wieczór, który spędziliśmy w naszym starym domu w Giovano. Powoli zapadał zmrok. W naszym miasteczku zapalały się światła. Nad nami wzeszedł księżyc i pokazało się niebo pełne gwiazd. Wyszliśmy na ulicę. W oddali przemknął kot. Uliczka była zupełnie pusta. Kilkusetletnie domy rzucały wielkie cienie. Ogród pełen był maleńkich światełek. Tysiące robaczków świętojańskich szalało w corocznym rytuale godowym. Siadały nam na rękach. Kilka usiadło na głowie Archiego, naszego owczarka niemieckiego. Nawet ich nie zauważył. 9-letni Bruno obserwował je zafascynowany. Ten widok, to niebo, te domy, gdyby lampa zawieszona na naszym domu zgasła, ulica wyglądałaby tak samo jak 100, 200 czy 300 lat temu. A teraz wśród tych domów, tego widoku, tego nieba, znaleźliśmy się my. Zawsze marzyłem o takim widoku, o takim starym domu, o miasteczku, którego początki sięgają tysięcy lat wstecz. I teraz to wszystko mieliśmy. A obok byli sąsiedzi, których też zawsze chciałem mieć. Gadatliwi, radośni i bardzo często wścibscy. Wciąż dopytujący, gdzie idziemy i po co, udzielający z serca tysiąca dobrych rad i prowadzący nas za rękę w tym nowym świecie. No to teraz musimy tylko załatwić rezydencję, szepnąłem. Co takiego? Zapytała Ewelina. Rezydencję, włoskie zameldowanie. To trudne? Dociekała Ewelina. No skąd? Wszystkie trudne rzeczy są już za nami. Wydawało się niemożliwe, a jednak się udało. Sprzedaż domu w Polsce, znalezienie domu we Włoszech, czekanie na odpowiedni kurs euro, przelanie pieniędzy, dopięcie wszystkiego, by tych euro wystarczyło, przyjazd do Włoch, podpisanie dokumentów u notariusza. Teraz pozostało już tylko dostać rezydencję, zameldowanie. Ale skoro mamy dom, to będzie bułka z masłem. Nie mogłem być dalej od prawdy. O tym, jak bardzo brakuje dokumentów. Urzędnicy w municipio byli przeuroczy. Samo municipio, czyli nasz urząd miejski w Borgo Amozzano, też jest urocze. Mieści się w wielkim pałacu przy czymś, co od biedy może uchodzić za ryneczek. Naprawdę nieduży ryneczek. Na ryneczku jest wymienialnia książek, ukryta pod arkadami, gdzie na regałach stoi kilkaset tomów, które można sobie wziąć, o ile komuś przyjdzie na to ochota. Przeważnie jednak siedzi tam kilka osób na ławeczkach i nie czyta, lecz wygrzewa się na słońcu. Municipio jest oczywiście niezwykle dostojne i panuje w nim absolutna cisza. Przed wejściem puszy się wynikami referendum w sprawie utworzenia Zjednoczonego Królestwa Włoch. Olbrzymia większość mieszkańców opowiedziała się za dołączeniem do Włoch i możemy o tym przeczytać na marmurowej tablicy. Wydaje się, że wewnątrz pałacu nikogo nie ma. Olbrzymia sala onieśmiela. Ale z lewej strony jest okienko dla interesantów, w którym urzęduje para sympatycznych młodych urzędników. Jeszcze nie wiem, że w nadchodzących miesiącach będziemy ich widywać nader często. Urzędnicy siedzą w sali za szklaną szybą. Ta druga sala jest jeszcze bardziej dostojna niż przedsionek. Nie ma tu komputerów ani zwykłych biurek czy szaf na skoroszyty. Są potężne dębowe regały z XIX wieku sięgające do sufitu, a to pewnie ze 4 metry. Poważnie brzmiące napisy, też XIX-wieczne, zawiadamiają, że w tej szafie przechowuje się dane mieszkańców żyjących, w tamtej zmarłych, w kolejnej zaś dane dotyczące nieruchomości i innych ważnych spraw. Spokojnie można by tu posadzić urzędników w ciemnych, XIX-wiecznych garniturach i kręcić film kostiumowy. Ale młodzi ludzie noszą dżinsy i kolorowe koszule i są ujmująco uprzejmi. Co możemy dla Państwa zrobić? Pytają. Kiedy kupuje się dom we Włoszech, trzeba zdecydować, czy to dom wakacyjny, czy też prima casa, główne miejsce zamieszkania. Jeśli to prima casa, to wszystko jest tańsze. Prąd, gaz, wywóz śmieci, miejscowe podatki. Podatek od kupna wynosi wtedy tylko 2%. W naszym wypadku 2600 euro. Jeśli zaś mowa o domu wakacyjnym, to jest to aż 9%, czyli 11 700 euro. Nie było nas stać na taki wydatek, więc powiedziałem beztrosko naszej agentce: prima casa. Prima casa to niższe opłaty, ale też obowiązek spędzania we Włoszech większej części roku, płacenia tu podatków oraz zarejestrowania się w gminie i otrzymania rezydencji, czyli czegoś w rodzaju polskiego zameldowania i prawa pobytu. Mieliśmy na to 18 miesięcy i wydawało się to bardzo proste, ale oczywiście we Włoszech nic nie jest proste. Chciałby pan dostać rezydencję? No jasne, że to możliwe. Musi pan przynieść dokument tożsamości. Przyniosłem. Akt kupna domu. Przyniosłem. Napisać oświadczenie, że ma pan środki do życia. Napisałem. Aha, i przedłożyć zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym. Nie miałem. Urzędnicy bardzo się zasmucili. Zapytali, kim jestem z zawodu i gdzie jestem zatrudniony. Wyjaśniłem, że jestem pisarzem. A ci, jak wiadomo, mają trudność z przedstawieniem dokumentów od pracodawcy. Miałem jednak ubezpieczenie w Polsce. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, tak jak Włochy, a więc nie ma sprawy. Włoskie ubezpieczenie ważne jest w Polsce, a polskie we Włoszech. Oczywiście, że jest ważne, ucieszyli się urzędnicy. Wróciłem do domu po kartę EKUS i po kilku dniach ponownie zameldowałem się w municipio. Mam dokument tożsamości, akt kupna domu, oświadczenie i poświadczenie ubezpieczenia w Polsce. Urzędnicy ponownie byli cudowni i gotowi nam nieba przychylić. Bardzo mi się podobało to, że wszyscy są tak nadzwyczaj uprzejmi i że nie jestem anonimowym petentem. Wypytywali o moją pracę i byli bardzo zainteresowani, jak się pisze książki. Chyba się trochę nudzili w tych dostojnych wnętrzach. Wiesz, ten facet powiedział, że świetnie mówię po włosku, a jego koleżanka dopytywała, dlaczego wybraliśmy ten region i powiedziała, że wszyscy bardzo się cieszą, że uznaliśmy, że akurat ich okolica jest najpiękniejsza. Opowiadałem potem Ewelinie. Naprawdę? Ucieszyła się. To strasznie miłe. Co jeszcze mówili? Opowiadali, że bardzo się cieszą, że jesteśmy nowymi mieszkańcami, dopytywali się, co robimy i duże wrażenie zrobiło na nich, że jestem pisarzem, a ty fotografką. Chcieli, żebym opowiedział o naszej pracy, więc opowiedziałem i znowu nas podziwiali. Pokazałem twoje zdjęcia na Instagramie i niezwykle im przypadły do gustu. Naprawdę? A które najbardziej? Opowiedziałem o pogawędce, o zdjęciach. Wreszcie Ewelina zapytała. A rezydencję załatwiłeś? A nie, zaprzeczyłem. Brakuje dokumentów. Przecież miałeś już wszystko, zdumiała się. Cóż, długo by tłumaczyć, ale karta EKUS okazała się złym dokumentem. Aby dostać rezydencję, nie można bowiem legitymować się kartą EKUS jako poświadczeniem ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba mieć inny papierek, mianowicie dokument chyba W111 z Polski. Karta EKUS służy tylko do tego, żeby awaryjnie pójść do lekarza, kiedy boli brzuch albo złamie się nogę. Ale skąd wziąć ten dokument? Załamała ręce Ewelina. Wystarczyła krótka kwerenda w sieci, by się dowiedzieć, że dostanę go w ZUS-ie. Niedługo jedziemy na kilka dni do Polski. Wpadnę do ZUS-u, wezmę papierek i po kłopocie, powiedziałem optymistycznie. Pojechaliśmy do Polski, wpadłem optymistycznie do ZUS-u i wróciłem do domu. Udało się? Zapytała Ewelina. Nie, pokręciłem głową. Ten dokument mogą dostać tylko osoby zatrudnione na etat, które są delegowane do pracy w innym państwie. W tym przypadku we Włoszech. I nie da się tego zrobić? Urzędniczka w ZUS-ie zapytała mnie, kim jestem z zawodu. Powiedziałem, że pisarzem. Zapytała, czy na etacie. Odparłem, że niestety nie. Rzadko się zdarza, by pisarz miał etat. Poradziła, żeby wydawnictwo przyjęło mnie na etat i wtedy ZUS wyda mi ten cholerny dokument. Powiedziałem, że to tak nie działa. Bardzo się zdziwiła, że wydawnictwa nie przyjmują pisarzy na etat. Zapytała, skąd w takim razie pisarze mają ubezpieczenie zdrowotne i pieniądze na opłaty. Bardzo dobre pytanie. A więc nie da się załatwić tego kwitka? Zmartwiła się Ewelina. Oczywiście, że się da, zapowiedziałem cokolwiek na wyrost. Ta pani w ZUS-ie powiedziała, że na pewno mam jakichś znajomych, a ci znajomi mają firmę. Zasugerowała, że mogliby mnie zatrudnić na etat. Oczywiście nie jako pisarza. Już obdzwoniłem naszych przyjaciół, którzy mają firmy. Ktoś na pewno przyjmie mnie na chwilę na etat, wtedy dostanę dokument W-111, dostarczę go do municipio, zwolnię się z etatu i sprawa zostanie załatwiona. Po kilku dniach znajomi i przyjaciele, którzy mieli firmy i optymistycznie obiecali, że zatrudnią mnie we Włoszech, zaczęli dzwonić z informacjami. Słuchałem cierpliwie, a mina mi się wydłużała. Jednak się nie da, westchnąłem po kilku rozmowach. Ktoś musiałby nas przyjąć na etat, a potem zaręczyć, że wysyła nas do Włoch i mamy tam jakieś niecierpiące zwłoki zadanie. Czyli na przykład opisujemy atrakcje Włoch albo sprawdzamy, czy mają dobre wino, ucieszyła się Ewelina. Kłopot w tym, że na przykład Piotrek pierze wykładziny. ZUS mógłby mieć wątpliwości co do tego, że akurat we Włoszech trafiła się wykładzina do wyprania i muszę to zrobić ja, wyjaśniłem. Marcel naprawia samochody. I ZUS mógłby się przyczepić, dlaczego muszę naprawiać samochód we Włoszech. No a poza tym sprawdzić, czy umiem naprawiać. Umiesz wymienić koło, podsunęła Ewelina. Mogliby podejrzewać, że we Włoszech są już ludzie potrafiący wymienić koło, zasępiłem się. ZUS mógłby sprawdzić, czy naprawdę jest to potrzebne do działania firmy i czy naprawdę wykonujemy te zadania. Nie mówiąc o tym, że musielibyśmy jeszcze raz jechać do Polski, żeby zrobić sobie badania lekarskie przed przyjęciem do pracy, a także przejść obowiązkowe szkolenie BHP. I nie da się tego zrobić przez internet? Zapytała Ewelina. Otóż nie da się. To znaczy, można zaryzykować i próbować, ale jak ZUS się o tym dowie, to chyba palą właściciela firmy na stosie czy coś w tym stylu. Ale nawet jeśli przyjedziemy powtórnie i zrobimy te badania i szkolenia, to i tak ZUS może stwierdzić, że nie musimy być we Włoszech na stałe, by wykonywać te zadania. Ale jakie to mają być zadania? Zdumiała się Ewelina. Nie mam pojęcia. Wzruszyłem ramionami. Na przykład wybieranie odpowiedniego rodzaju wina. Chciałoby im się to sprawdzać? Zapytała sceptycznie Ewelina. Nie wiem, ale jak byśmy to przedstawili potencjalnemu pracodawcy? Chcemy, żeby pan nas zatrudnił na niby i wysłał w delegację do Włoch, ale nie tak naprawdę. Wiesz, że mogą wtedy ukarać pracodawcę grzywną? Dużą? 30 000 złotych. Ewelina opadła na kanapę. No to co teraz? O tym, jak zrobić transloko. Łatwo powiedzieć, przeprowadzić się. Trudniej to zrobić. Przez lata rzeczy narastały. Te, które nie mieściły się w domu, trafiały na strych i czekały na decyzję, co się z nimi stanie i czy jeszcze się przydadzą, a chwila ta nigdy nie nadeszła. Ale gdy następuje przeprowadzka do innego kraju, trzeba podjąć setki, tysiące decyzji w ciągu kilku dni. Czy zabrać albumy? Są ciężkie, ważą tyle co 5 powieści. Zajrzę do nich jeszcze czy już nigdy? A krzesła do ogrodu? Czy będą potrzebne? Pewnie tak, ale taniej je transportować czy kupić nowe? Co z mnóstwem donic ogrodowych? Zajmują miejsce, ale są ładne. Zabrać dywan? Czy będzie pasować? Czy warto to wszystko ciągnąć przez pół Europy? Ze starego domu w Polsce przywiozłem pudła książek. Nie liczyłem ile, ale bardzo dużo. Jeszcze więcej rozdałem, a część po prostu wyrzuciłem, kiedy się okazało, że ani antykwariaty, ani biblioteki nie są nimi zainteresowane. Przywiozłem stół po babci, pod którym uczyłem się chodzić, komodę i jakieś drobiazgi zapakowane w kolejne pudła. Kilka pudeł ciuchów, zostawiłem całą resztę, licząc, że przecież jakoś to będzie. Ale nawet to okazało się twardym orzechem do zgryzienia, to znaczy do przewiezienia. Ewelina też zapakowała swoje najważniejsze rzeczy. W sumie wyszła z tego cała góra do przetransportowania, mimo że prócz stołu, łóżka Bruna i komódki właściwie nie mieliśmy mebli. Bruno przygotował do przewozu swoje zabawki. Doszły kolejne pudła. Ewelina spakowała komputer stacjonarny, książki i pamiątki rodzinne. Zadzwoniłem do kilku firm przeprowadzkowych z pytaniem, ile by sobie życzyły za transport naszych gratów do Toskanii. Kiedy podały sumę, zbladłem, a potem poczerwieniałem. Kwota przypominała tę, którą dałem za samochód, a przecież to był kredyt. Miałbym zaciągnąć kolejny, tym razem na przeprowadzkę? Na szczęście na świecie istnieją przyjaciele. Może skoczyłbym z tobą do tej Toskanii i zobaczył, jak to wszystko wygląda. Zastanowił się Wiktor, który jest tatą Wojtka, przyjaciela Bruna z polskiej szkoły. Mam w firmie dużego Fiata Ducato. Może by pomieścił twoje pudła. Świetny pomysł, podchwyciłem. W przyszłym tygodniu? Widziałem tego Fiata Ducato. Wygląda na taki, w którym zmieści się wszystko. Czemu nie? Odparł Wiktor. Pojechać miał z nami Archie, który nadal ciągnął na spacerach jak szalony, i Ewelina obawiała się, że kolejne pieski spotkane na spacerze padną jego ofiarą, gdy nie zdoła go utrzymać. Janusz, tata Frania, kolejnego przyjaciela Bruna, obiecał, że zjawi się wieczorem i pomoże nam to wszystko zapakować. Archie miał zwinąć się w kłębek pod stołem i smacznie sobie spać. Na stole miały stanąć pudła z piwnicy, a wszystko to mieliśmy dokładnie związać linami, by nie przesuwało się w czasie jazdy. No i rowery! Ewelina stuknęła się w czoło. Zapomnieliśmy o rowerach! No tak, rowery też były w piwnicy. A na górze zostały jeszcze fotel i łóżko Bruna. I biurko! Przypomniała sobie Ewelina. Po kolei znosiliśmy wszystko na dół, a Wiktor z Januszem pakowali kolejne przedmioty do Fiata Ducato. No dobra, nie ma już miejsca, zarządził wreszcie Wiktor. Rzuciłem okiem na stos kartonów w piwnicy. Wygląda, jakby w ogóle się nie zmniejszył. Jakim cudem skończyła się ładowność samochodu? Sprawdziłem, czy nie przekraczamy wagi 3,5 tony, zawiadomił mnie Wiktor. I co? Zaniepokoiłem się nieco. Samochód waży 3484 kg, powiedział. Świetnie, ucieszyła się Ewelina i zniosła swoją lampę fotograficzną i kasetkę ze zdjęciami. Najwyżej 10 kg. Mieliśmy jeszcze 5 kg ładowności. Zapakowałem olbrzymi album Magic. Uznałem, że na pewno nam się przyda. Następnego dnia do Polski przyszła fala upałów. O 8 rano było już 30 stopni na zewnątrz, zaś wewnątrz Fiata Ducato o 20 więcej. Nie było mowy, żeby Archie podróżował w takich warunkach. Zacząłem obdzwaniać psie hotele, w południe znalazłem miejsce. Odwiozłem Arciego do hotelu, a sam wróciłem do domu. O 14:00 wyjechaliśmy do Toskanii. We Włoszech stanęliśmy na espresso w przydrożnym barze. Dwa samochody karabinieri powoli jeździły po parkingu, migając czerwono-niebieskimi światełkami. Jeden z nich zatrzymał się przy nas, a dwaj poważnie wyglądający karabinieri w ciemnych okularach stanęli przy naszym samochodzie, blokując nas z przodu i powoli zaczęli obchodzić auto. Otwórzcie drzwi. Polecili i zajrzeli do środka. Zerknęli na stosy książek, stół, rowery. Gdzie to wieziecie? Będziemy musieli to sprawdzić. Zmarszczyli brwi. Wyjaśniłem, że właśnie kupiłem dom i wiozę tam wszystkie graty. A gdzie ten dom? Zainteresował się policjant. Pod Borgo Amozzano jest tam diabelski most, zacząłem wyjaśniać. Naprawdę? Moja ciocia pochodzi spod Borgo Amozzano, ucieszył się ten wyższy. A byłeś na pizzy w Dalio? Idź koniecznie. Dalio jest zaraz obok mojego domu, powiedziałem. Jedźcie, pozdrówcie ciotkę. Zamachał ręką. Obiecaliśmy, że pozdrowimy, czego nie zrobiliśmy. Gadaliśmy oczywiście o pizzy, nie o ciotce i nawet nie wiedziałem, jak miała na nazwisko, ale o knajpach w okolicy dowiedziałem się sporo. Dojechaliśmy późną nocą do skrętu do naszego miasteczka. Robaczki świętojańskie kłębiły się przed Maską, a wąska, całkowicie ciemna droga pięła się pod górę. Tędy mamy wjechać? Zapakowanym po dach samochodem? No chyba żartujesz. Wiktor, który wydawał się smacznie spać, teraz szeroko otworzył oczy. Tak, skinąłem głową. Tam jest nasz dom. O tym, jak przetransportować pralkę. W książkach o zmianach życiowych uwielbiałem rozdziały dotyczące przeprowadzek. Oprócz rozdziałów poświęconych remontom, były najśmieszniejsze. Ileż to rzeczy mogło się zepsuć, pójść nie tak albo po prostu w sposób niezaplanowany. Nasz dom kupiliśmy gotowy do użytku. Wtedy tego nie wiedziałem, ale we Włoszech bardzo często kupuje się właśnie takie domy. Była kuchnia, w szafkach stały talerze, kieliszki i kubki. W szufladach były garnki i sztućce. W szafach i komodach zapasowe komplety pościeli i narzut. Było tu wszystko, co niezbędne do życia, z wyjątkiem pralki. I to właśnie pralkę postanowiliśmy kupić jako pierwszą rzecz do nowego, starego, włoskiego domu. Doskonale wiemy, jak się kupuje i instaluje pralkę w Polsce. Zamówiłem urządzenie w internecie. Przyszło po 2 dniach. Podłączyłem je do ujęcia wody, włożyłem wtyczkę do prądu i tyle. Nie ma o czym opowiadać. We Włoszech wszystko wygląda inaczej. Pojechaliśmy do lokalnego odpowiednika Mediamarktu w Lukce. W sklepie trwała przerwa obiadowa, do której wciąż nie mogliśmy przywyknąć i nieodmiennie utykaliśmy na parkingach, czekając, aż otworzą sklep. Ponieważ znowu nam się to przydarzyło, obeszliśmy okolice, wróciliśmy na parking. Wreszcie otworzyli. Pralek było mnóstwo. W ciągu 5 minut znaleźliśmy odpowiednią, czyli najtańszą na promocji i skierowaliśmy się do kasy. Chcieliśmy kupić tę pralkę. Wskazałem pralkę w atrakcyjnej dzięki promocji cenie. A nie, to chyba się nie da, posmutniała sprzedawczyni. Nie ma jej. Przecież jest, zaoponowaliśmy. Nie ma, pokręciła głową sprzedawczyni. To znaczy jest jedna. Może mogłabym sprawdzić, czy jest więcej w centrali, zastanowiła się. Zachęciliśmy ją, by to zrobiła i po chwili wróciła z dobrymi wieściami. Pralkę można zamówić, ale nie wiadomo, kiedy dotrze. Tym bardziej nie wiadomo, kiedy by ją dostarczono ze sklepu do nas. Z pewnością bardzo nieprędko, za miesiąc lub 2. Kto to może wiedzieć? Be, powiedziała, robiąc dłonią charakterystyczny zawijas, którego do dziś nie potrafimy powtórzyć. Bo trzeba się tu chyba urodzić, by to umieć. Ale przynajmniej wiemy, co oznacza. Takie życie, cóż począć? Kto to może wiedzieć? Co będzie, to będzie. Potem zalała nas lawiną słów, z których wynikało, że jeśli chcemy odebrać pralkę sami, to mogłoby to zająć jedynie 2 tygodnie. Oczywiście, że chcieliśmy, by pralka pojawiła się jak najszybciej i postanowiłem odebrać ją samodzielnie. Po 2 tygodniach sklep zadzwonił, a paczka z pralką znalazła się w bagażniku samochodu. Do naszego miasteczka nie da się jednak wjechać samochodem. Drogi, a właściwie jedyna dróżka, która wiedzie z parkingu do miasteczka, są zbyt wąskie. W tej naszej wytyczonej jeszcze w średniowieczu uliczce zmieści się tylko AP, Genialny włoski wynalazek, czyli motor przerobiony na dostawczak z zakrytą kabiną kierowcy i przestrzenią towarową z tyłu lub wąska mini śmieciareczka, której nie mieliśmy jeszcze okazji zobaczyć w akcji. Ewentualnie Fiat Panda. Jego wymiary dopasowano bowiem do szerokości starego toskańskiego wózka ciągniętego przez osiołki. Ale nawet Ape nie wjedzie po schodach. Bo żeby sprawę utrudnić, w połowie drogi do naszego domu są schodki, co skutecznie uniemożliwia podjechanie pod sam budynek. Cóż, sami tego chcieliśmy. Marzyliśmy o domu w miasteczku, w którym nie ma samochodów, w którym dzieci mogą się bawić na ulicy, a nasze zwierzęta swobodnie biegać. No i to właśnie dostaliśmy. Byłem jednak przygotowany. Miałem mały, ręczny wózek transportowy i mocne pasy, którymi przywiązałem pralkę. Ruszyłem pod górę, ciągnąc wózek i nie do końca zdając sobie sprawę, z czym się mierzę. Już po kilku metrach poczułem, że może być problem. Duży i ciężki. Owszem, wiedziałem, że pralka waży 60 kg. Sam wiele razy przesuwałem pralki w Polsce, pomagałem znajomym je przenosić, ale zawsze działo się to na płaskim terenie. Ot, przesunąć z łazienki do windy, a dalej już nie ma problemu. Te 60 kg nie wydawało się również specjalnym wyczynem, kiedy na kółeczkach przesuwałem pralkę z łazienki do kuchni, ale tam nie było drogi pod górę. Tymczasem nasze miasteczko leży na wzgórzu i teraz właśnie zaczynałem rozumieć, jak czuł się Syzyf. On pchał kamień, a ja ciągnąłem pralkę, ale to chyba jemu było łatwiej. Pralka wciągana pod górę ma irytujący zwyczaj zsuwania się w dół, kiedy ciągnący na chwilę zaledwie straci czujność. Przypomina więc do złudzenia kamień Syzyfa, usiłujący zmiażdżyć swojego właściciela. Minęło pół godziny, a ja wciąż nie dotarłem do kościoła, gdzie stromizna robiła się mniejsza. Były tam natomiast schodki, stare, kamienne, nieregularne i jeszcze nie wymyśliłem, jak je pokonam z pralką. Po godzinie niemal dotarłem do schodków i zaparkowałem urządzenie. Bałem się, że zjedzie na dół, więc oparłem je o mur naszego kościoła. Na wszelki wypadek usiadłem tak, żeby podeprzeć je plecami i starałem się wyglądać naturalnie. Na cieszącego się promieniami słońca człowieka, siedzącego na ulicy i podpierającego pralkę. Wtedy zjawił się Giuseppe. Giuseppe jest żwawym staruszkiem. Ma może 80, a może 90 lat. Któż to może wiedzieć? Nigdy nie udawało mi się trafić w wiek naszych sąsiadów. Wszyscy ci, których posądzałem o to, że są żwawymi 60-latkami, okazywali się 20 lat starsi. Zobaczył mnie z pralką, przystanął i zalał mnie lawiną słów, wśród których najczęściej powtarzało się problema i aiutare. Problema? No, wyrzęziłem. Problema, si. Nie zgodził się Giuseppe i pokazał, że może aiutare, pomóc. Cóż, zwykle to ja pomagałem starszym osobom, a nie pozwalałem, by one pomagały mnie. Ale teraz byłem zdesperowany i podpierałem pralkę. Zawahałem się przez moment, po czym pomyślałem, a co mi tam? Aiutare, si. Skinąłem głową, a Giuseppe chwycił za wózek. Teraz on ciągnął pralkę pod górę, a ja pchałem. Skubany ciągnął tak szybko, że ledwo nadążałem pchać. Tak dotarliśmy do miejsca, gdzie skończyło się wchodzenie. Stąd do domu prowadziły dwie drogi. Jedna wymagała wniesienia pralki na schody, a na to nie byłem gotowy. Druga wymagała zjechania z nią w uliczkę poniżej. Uznałem, że lepiej zjeżdżać niż wchodzić po schodach. Pomysł był dobry, Giuseppe go zaaprobował, ale pojawił się kolejny problem. Należało zjeżdżać w prawo, potem skręcić w lewo, znowu w prawo i ponownie w lewo i nie pozwolić, by zjeżdżająca pralka nas przejechała, bo stromizna była duża, a pralka na wózeczku lubiła się rozpędzać.
Non c'è problema,
sapnął Giuseppe i zaczął zjeżdżać z pralką, a ja zacząłem zapierać się nogami, by utrzymać pralkę pasami transportowymi i nie zmiażdżyć mojego pomocnika. Nie wiem, jak to się stało. Kilkakrotnie wydawało mi się, że pralka przejedzie mnie albo Giuseppego lub, co gorsza, wyrwie się z naszych rąk i co prawda nikogo nie przejedzie, ale z rozpędem wpadnie na kilkusetletni mur i rozpadnie się na części. Po tygodniach zachodów i czekania na pralkę tego bym nie zniósł. Tymczasem sam nie wiem, jak do tego doszło, ale po kilku minutach staliśmy przed drzwiami naszego domu.
Grazie,
wycharczałem ledwo żywy i opadłem, dysząc, na krzesło. Giuseppe uśmiechnął się promiennie i machnął ręką.
Di niente,
nic takiego. Następnie odmaszerował, nim zdążyłem zaoferować mu coś do picia. Teraz pozostawało tylko wtaszczyć pralkę na górę do łazienki. Nie wiedziałem, dlaczego ten pomysł zamontowania pralki w łazience budzi takie zdziwienie, a nawet opór naszych sąsiadów. We Włoszech wszystko zacząłem omawiać z sąsiadami i niepostrzeżenie doszedłem do tego, że cały plan dnia musiał zostać przez nich zaaprobowany. Gdzie idziecie? Dopytywali, kiedy ruszaliśmy na parking. Do sklepu kupić warzywa? A do którego sklepu?
Nie idźcie tam, za drogo.
Pójdźcie do Manuela, ma stoisko na targu, taki gruby z wąsem. Powiedzcie, że jesteście od nas. Tak samo było z pralką. Zaaprobowali wybór sklepu, ale umiejscowienia pralki już nie. Kiedy mówiłem im wcześniej, że zamierzam postawić pralkę w łazience na piętrze, gwałtownie protestowali. Krzyczeli i machali rękami. Ja przekonywałem, że to świetny pomysł. A poza tym gdzie indziej miałbym ją postawić?
Kantina! Kantina!
Wołali. A na wypadek, gdybym nie rozumiał, prowadzili mnie do mojej piwnicy i wskazywali, że tu właśnie powinna stanąć pralka. Nasza piwnica jest fantastyczna. Wchodzi się do niej z uliczki, pod łukiem. Prowadzą tam zielone, drewniane drzwi. Jest ogromna, przewiewna i bardzo stylowa. Ale trzymać tu pralkę? Niby czemu miałbym trzymać pralkę w piwnicy? Pytałem. Oni opowiadali, że wszyscy trzymają w piwnicy. Coś w rodzaju tradycji. Z pewną dozą wyższości tłumaczyłem, że my Polacy trzymamy pralki w łazience, bo to wygodniejsze. W końcu rozchodziliśmy się przekonani o wyższości swoich racji. Nie rozumiałem, czego chcą mi oszczędzić. W połowie schodów na piętro musiałem przyznać rację Włochom. Już wiedziałem, szkoda, że po nie w czasie, dlaczego łapali się za głowę, gdy mówiłem, że postawimy pralkę w łazience. Brałem to za ich dziwactwa albo osobliwe poglądy higieniczne, lub też przypuszczałem, że zamierzają mokrym praniem obwiesić piwnicę, choć dlaczego mieliby tam wieszać ubrania, mając do dyspozycji taras lub ogród, nie miałem pojęcia. No to teraz, w połowie schodów, się dowiedziałem. Oni po prostu chcieli mi łagodnie uzmysłowić, że nie dam rady zanieść pralki na piętro, a więc trzeba się z tym pogodzić i zamontować ją na dole, w piwnicy. Włoskie schody nie są przystosowane do transportowania pralek. Właściwie nie są przystosowane do transportowania niczego. W połowie schodów doszedłem do wniosku, że Włosi najpierw ustawiali na piętrze niezbudowanego jeszcze do końca domu wszystkie wielkie meble, szafy, stoły i łóżka, a dopiero potem wznosili ściany i dach. Po schodach mogę wejść, niosąc krzesło, ale szafka, kanapa, a zwłaszcza pralka? Nie ma mowy. Pralka miała ze 2 centymetry wolnej przestrzeni z każdej strony, a może tylko centymetr. Doszedłem do pół piętra, choć to również eufemizm. Po prostu ostrożnie manewrowałem tak, by z jednej strony urządzenie nie zmiażdżyło mi palców, a z drugiej, by dało się je tak unieść na następny schodek, aby potem przeskoczyło bezboleśnie na kolejny. I jeszcze kolejny. Na półpiętrze spędziłem jakieś 20 minut, wykręcając pralkę na różne sposoby i pod różnym kątem, by obróciła się o 90 stopni. Jakimś cudem udało mi się to zrobić resztką sił. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem tak zmęczony. Wtedy dopadł mnie jednak kryzys. Tak chyba bywa, jeśli własnoręcznie wnosi się pralkę do włoskiego domu. Postanowiłem, że usiądę sobie, napiję się czegoś zimnego, pokontempluję widok. I wtedy dotarła do mnie straszna prawda. Nie dam rady odpocząć. Nie mogę przestać wnosić pralki i przygotować sobie napoju, bo schodki są za małe, by ona stanęła na którymś samodzielnie. Muszę ją nieustannie trzymać, żeby nie zleciała na sam dół i na mnie zarazem. Usiadłem na schodku, podpierając pralkę plecami i marząc o czymś do picia. Przez głowę przelatywały mi różne możliwości. Może zadzwonię po kogoś, kto przytrzyma przez 2 minuty tę cholerną pralkę? No ba, ale wtedy nie znałem jeszcze telefonów sąsiadów. A nawet gdybym znał, jakbym to sformułował po włosku? Gdyby usłyszeli zdanie: hej, możesz przyjść i potrzymać mi pralkę? Pomyśleliby, że oszalałem. Doszedłem do wniosku, że jednak nie przemyślałem logistyki. Gdybym tylko przed rozpoczęciem transportu na górę zabrał 3 grube książki z półki, która stała 2 metry ode mnie. Położyłbym je na schodku. Pralka by się na nich oparła, a ja bym podszedł do lodówki, wyjął zimny sok. Ale nie wyjmę. Jeśli puszczę pralkę choćby na sekundę, runie w dół. Wytrzymałem 5 minut odpoczynku, coraz bardziej uginając się pod naporem. Ruszyłem z pralką do góry. Po kolejnym kwadransie byłem już na piętrze. Samo podłączenie zajęło mi 5 minut. Nigdy jeszcze nie byłem tak dumny z upranych skarpetek, a sąsiedzi chyba nigdy jeszcze nie byli tak zdziwieni. Wiecie, że wniósł pralkę na piętro? Szeptał jeden. Ma pralkę podłączoną w łazience. Nie powiem, zrobiło mi się przyjemnie. Późno, bo późno, ale zrobiłem się znany.